Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie jeszcze raz Państwa pozdrawiam. Zapraszam na nasz program Rozmowy Niedokończone. Nasz gość, ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam wszystkich Państwa.
Ksiądz profesor, wiemy, jest tym moderatorem, przewodniczącym dzieła biblijnego Jana Pawła II. Też jesteśmy ogromnie zobowiązani, że też na naszej antenie i telewizyjnej, i radiowej pojawia się wiele programów, audycji poświęconych, w których się pochylamy nad Słowem Bożym, żeby ono nam też towarzyszyło, żebyśmy jak gdyby wchodzili w taką zażyłość coraz większą ze Słowem Boga, a tym samym Bogiem.
Właśnie. I dzisiejsza audycja, jak sądzę, pozwoli nam zobaczyć jeszcze głębiej, jaki jest sens tego naszego właśnie obcowania ze Słowem Pisma Świętego, ze Słowem Ewangelii.
Tak w skrócie wspomniałem temat, jak Duch Święty obecnia Chrystusa, ale w całości temat dzisiejszych rozmów brzmi, jak paraklet uobecnia Chrystusa w człowieku i w Kościele współczesnym. To słowo paraklet może nie zawsze nam się kojarzy tak i jest jasno rozumiane, że to chodzi o Ducha Świętego. Drodzy Państwo, ksiądz profesor jeszcze przywiózł do naszego studia trzy książki. Ja może je od razu Państwu pokażę. Takie książki: Odkrywanie Ducha Świętego, Medytacje biblijne księdza profesora Józefa Kudasiewicza. To jest jedna książka. Druga książka jeszcze kardynała Ratzingera, Nowe podrywy ducha, ruchy odnowy w Kościele. I trzecia książka to jest Kościół z Ducha Świętego, Medytacje biblijne księdza Stanisława Harzengi. Te książki ksiądz profesor przywiózł i słuchaczom.
I dzięki łaskawości wydawnictwa Jedność będziemy ofiarować słuchaczom, widzom, którzy zechcą włączyć się do naszego programu, do naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, zarówno w telewizji Trwam, jak też później w Radio Maryja. Bardzo prosimy Państwa właśnie o włączanie się do tych naszych rozmów.
Więc jeżeli Państwo będą telefonowali, myślę, że i w ogóle w trakcie całego programu, nie że już teraz, ale bo chcielibyśmy też
prosić
księdza profesora, żeby temat rozpoczął i później w trakcie oczywiście pytania dotyczące tematu, o to ogromnie prosimy, a książki będą dla Państwa teraz i w rozmowach również tych po 21:40. Księże profesorze, Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, że nie zostawi ich sierotami w Ewangelii świętego Jana. Taki tekst, jak on, nie wiem, dotrzymuje czy dotrzymał słowa?
Więc właśnie, to jest niezwykle ważny tekst pochodzący z tak zwanej mowy pożegnalnej, którą Pan Jezus wygłasza w Wieczerniku. To są rozdziały od 13 do 16 w Ewangelii według świętego Jana. My, kiedy myślimy bądź chcemy mówić, rozważać o działaniu Ducha Świętego, niemal automatycznie biegniemy do Dziejów Apostolskich, rozdział drugi, do wspaniałego zresztą skądinąd opisu zesłania Ducha Świętego na apostołów i Matkę Bożą zebranych w Wieczerniku, podczas gdy zupełnie niemal w większości z nas umykają te wspaniałe zapowiedzi dotyczące właśnie parakleta i ducha prawdy, jakie Pan Jezus wygłosił właśnie w tej mowie skierowanej do apostołów w Wieczerniku, a zapisanej, przekazanej nam w Ewangelii Janowej. Rzeczywiście, może zacznijmy najpierw od tego tajemniczego trochę słowa paraklet. Dlaczego jednak w tytule naszych rozmów niedokończonych umieściliśmy to określenie? Dlatego, proszę Państwa, że to jest typowe dla Nowego Testamentu określenie Ducha Świętego. Oczywiście Duch Święty to jest również bardzo ważne określenie, bo wskazuje na boski charakter Ducha, właśnie, który jest równy Ojcu i Synowi. A z kolei określenie paraklet bardzo łączy Ducha Świętego z jednej strony z osobą Jezusa Chrystusa, a z drugiej z uczniami. Na jakiej zasadzie? Co oznacza to słowo? Pochodzi ono po prostu od greckiego czasownika parakalein, kalei, kaleo, wołać, przywoływać. Natomiast para, wołać do siebie, przywoływać. I to jeszcze przywoływać tak, jak wołamy ratunku po prostu. Albo gdy człowiek...
Z taką determinacją.
Z pewną bardzo silną determinacją. W sytuacji zagrożenia, w sytuacji właśnie tak, jak tutaj mamy przywołane zdanie Pana Jezusa, nie zostawią was sierotami. Kiedy czytamy tę właśnie mowę pożegnalną, to przebija z niej taka nuta właśnie pewnego, jakby to powiedzieć, smutku, pewnej niepewności. Będą was wyłączać z synagogi, prawda? Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, płacze. A więc widzimy tutaj Kościół apostolski, apostołów, którzy na myśl o odejściu Jezusa, z którym dotychczas żyli po prostu, słuchali Jego nauczania, patrzyli na cuda Jego mocy, zarówno dotyczące w postaci egzorcyzmów, jak też uzdrowień czy wskrzeszeń. Po zmartwychwstaniu jeszcze mogli podziwiać Jego uwielbionego, ale w pewnym momencie uświadamiają sobie, że Jezus wstępuje do Ojca, a oni pozostaną sami. Ze swoimi czysto ludzkimi możliwościami, ze swoimi słabościami, tym też swego rodzaju lękiem, jaki przeżywali wobec, przecież przypomnijmy sobie, Pan Jezus nie umarł tak sobie, prawda, jakby to powiedzieć, w wyizolowaniu. To był przecież wielki proces, który publicznie się toczył.
Odbił się echem.
Odbił się echem i wzbudził w nich wielkie przerażenie, takie, że się zamknęli nawet w wieczerniku z obawy właśnie przed Żydami, jak mówi ewangelista, czyli przed prześladowaniami. Sądzili, że za chwilę ich dotkną tego rodzaju prześladowania, które notabene przyszły przecież. O czym dzieje apostolskie.
Ta świadomość w uczniach tego, że on nie tylko ich wybrał po to, żeby po prostu gdzieś tylko chodzili, tylko cały czas im uświadamiał, że on ich do czegoś posyła, on ich do czegoś przygotowuje.
Właśnie, to jest też zaznaczone w Ewangeliach synoptycznych, ale w pełni zdali sobie z tego sprawę właśnie w trakcie rozmów z Jezusem, czy słuchając Jezusa w wieczerniku, jak to ewangelista Jan cytuje, czy rozmowy, które mają miejsce przed wniebowstąpieniem Jezusa, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich. Otóż, by skonkretyzować to określenie paraklet, to jest po prostu przywołany na pomoc. Takie jest dosłowne znaczenie. Oczywiście trudno tak oddawać ten wspaniały rzeczownik grecki. Dlatego tłumaczenia Pisma Świętego ojciec Jankowski na przykład w swoich publikacjach używa słowa paraklet właśnie, skłaniając czytelników do zastanowienia się, co my chcemy tutaj, co ewangelista Jan chce przez to powiedzieć. Tłumaczenie Pisma Świętego wydawane właśnie w Częstochowie przez ojców paulistów ma z kolei
wspomożyciel.
I to tłumaczenie jest znacznie lepsze od tego, które mamy w Biblii Tysiąclecia, które widzimy na naszym ekranie, mianowicie pocieszyciel i do którego jesteśmy bardzo przywiązani. I ono ma też uzasadnienie, bo w tym przywoływanym na pomoc jest też ta funkcja właśnie pocieszania. Chyba mamy problem z mikrofonem. W każdym bądź razie ta funkcja pocieszania jest też obecna w tym kompleksowym bardzo działaniu Ducha Świętego, ale przede wszystkim jest to duch mocy, duch obrońcy, duch kogoś, kto, jak mówi Pan Jezus, właśnie wstępujący do nieba, nie wychodźcie z Jerozolimy, by głosić o zmartwychwstaniu, do momentu, aż nie otrzymacie mocy z wysoka, obietnicy Ojca, czyli Ducha Świętego właśnie. Dopiero z tą mocą jesteście w stanie iść i głosić Ewangelię. Wręcz używa się słowa właśnie dynamis, inne słowo, typowo łukaszowe słowo chętne, którego tenże ewangelista chętnie używa na określenie właśnie Ducha Świętego. A więc mamy tutaj to przepiękne słowo paraklet, które Notabene, tak jak tutaj czytamy w 16 wersecie, Pan Jezus mówi: innego parakleta da wam Ojciec, ja będę prosił Ojca. Co znaczy innego parakleta? Dlatego, że pierwszym parakletem jest właśnie sam Jezus. I o tym czytamy w Nowym Testamencie, w pierwszym liście świętego Jana, rozdział 2, werset 1, gdzie apostoł stwierdza, że mamy, to jest to słynne zdanie, rzecznika wobec Ojca. Gdy grzeszymy, to jednak, prawda, jeżeli wyznajemy nasze grzechy, to mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Tam jest to słowo paraklet oddane właśnie przez rzecznika w znaczeniu obrońcę, tego, który nas usprawiedliwia. Jak nas usprawiedliwia? Usprawiedliwia nas tym swoim wielkim czynem, jakim jest Jego krzyż i zmartwychwstanie. To jest właśnie Jezus Sprawiedliwy. I na tym polega Jego dzieło usprawiedliwiania nas przed Ojcem. Ale On nazwany jest właśnie tym pierwszym parakletem, czyli tym, kto będąc odwiecznym Synem Bożym, stał się człowiekiem, jak mówi prolog Janowy, słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Boska obecność podziwiana przez lud Starego Przymierza w postaci chwały, ognistego słupa, prawda, czy obłoku, czy w postaci Ducha Bożego, czy innych jeszcze określeń imienia Bożego, staje się po prostu w bardzo konkretnym miejscu na stałe obecna. Bo na tym polega po prostu różnica, że poprzez Jezusa Chrystusa boska obecność, ja jestem tu, taki jest sens imienia Adonai, Jahwe, prawda, z Księgi Wyjścia. Ja jestem tu, z wami, właśnie do Mojżesza, tak Pan Bóg mówi w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia. Nie bój się, idź do Faraona. Ja jestem tu. Jakie jest twoje imię? Ja jestem tu, z tobą i z wami. I zobaczycie, jak was wyprowadzę, że ja jestem tu. Otóż ta właśnie wspaniała, pełna mocy i miłości zarazem, boska obecność w Jezusie Chrystusie przyjmuje formę stałej obecności, właśnie w Jego wcieleniu. Ale kiedy Pan Jezus ze swoim człowieczeństwem zmartwychwstały wstępuje do Ojca, zapewnia właśnie innego pocieszyciela, Ojciec da wam. I tym innym pocieszycielem, a dokładniej mówiąc właśnie innym obecnym postacią, osobą boską, realizującą tę właśnie Bożą obecność pośród ludu, pośród wierzących, obecność, która broni, która prowadzi, która miłuje, która oświeca, tą właśnie obecnością, która pociesza też właśnie, tą obecnością jest Duch, nazywany tutaj parakletem. Ale jest też nazwany Duch Święty w Ewangelii Janowej, i to jest bardzo charakterystyczne, Duchem Prawdy. I to znów widzimy
zaraz po tym pocieszycielu, kolejnym, Duch Prawdy.
W kolejnej zapowiedzi Ducha Świętego. Jakkolwiek tutaj w tej zapowiedzi zwróćmy uwagę na tę właśnie formę obecności. Pan Jezus zapewnia tutaj uczniów, że poprzez Ducha Parakleta będzie z nimi, że nie będą sierotami pozbawionymi właśnie Bożej obecności. Tak jak wskazałem w Starym Testamencie, ta forma obecności, jak wspomniałem, przy Mojżeszu, czy w świątyni, w Jerozolimie, chwała Jezus z Nazaretu, a teraz ta forma obecności, którą jest paraklet właśnie. Poznacie, że ja żyję, w owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, wy we mnie i ja w was, czyli ta obecność Ducha Świętego, która ogarnia uczniów, także jednoczy ich też z doświadczeniem właśnie żyjącego Jezusa i żyjącego Ojca. To jest tutaj bardzo mocno powiedziane w tej właśnie zapowiedzi.
Są z nami też słuchacze, może przypomnimy ten tekst, o którym też mówimy, czy teksty, wokół których dzisiaj będziemy...
Tak, więc to będą teksty z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 14.
Czyli rozdział 14, Ewangelia świętego Jana.
Tak zwane janowe zapowiedzi czy obietnice Ducha Świętego. To jest rozdział 14, werset 16 do 20, następnie werset 26, następnie z rozdziału 15, werset 26 i 27 i początek rozdziału 16. Tam dwie części, mianowicie od wersetu 7 do 11 i od wersetu 13 do 14. Zobaczymy, jak wspaniale Pan Jezus opisuje właśnie działanie Ducha Świętego pośród wierzących.
I tutaj te obietnice Pana Jezusa, jak On zapowiada właśnie to działanie Ducha Świętego można powiedzieć, w apostołach, prawda, w nich, ale to jest też odniesienie w wierzących, czyli również to można powiedzieć, że nie tylko ten duch, którego posyła, czy pośle, o którym mówi konkretnie apostołom, jest tylko dla nich, ale jest dla Kościoła i tym samym jest dla nas żyjących tu i teraz.
Tak, oczywiście. Te obietnice dotyczą również nas, dzisiaj wierzących. Dlatego w tytule naszych rozmów mamy jak paraklet uobecnia Chrystusa w człowieku, w chrześcijaninie dzisiaj żyjącym i w Kościele współczesnym. A uobecnia go dokładnie tak samo, jak w Kościele apostolskim. Dokładnie tak samo.
I teraz teksty, które ksiądz profesor tutaj, o których wspomina, i teraz jak to jest?
Jak Więc jeśli chodzi o kolejną właśnie obietnicę Ducha Świętego, bo tutaj jest po prostu taka obietnica generalna, innego parakleta, będę prosił Ojca, Ojciec da wam, aby był z wami, byście nie byli sierotami pozostającymi w oddaleniu od Boga. Otóż ta druga obietnica dotyczy pierwszej działalności Ducha Świętego, jeśli by tak można było powiedzieć. Będzie ona dotyczyć po prostu nauczania. Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. To jest właśnie ta obietnica. Zwróćmy uwagę, że tutaj Duch Święty ukazany jest jako ta postać, która uczy. On was wszystkiego nauczy. Jest w tekście greckim Ewangelii użyty właśnie czasownik didaskein. Nauczyć. Ale jak nauczy wszystkiego? On nie będzie przedstawiał uczniom, czy nam dzisiaj, jakiejś innej nauki niż tylko ta, którą zostawił Jezus. Przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. To jest bardzo ważne tutaj stwierdzenie. Użyty jest kolejny czasownik związany z pamięcią w znaczeniu biblijnym, bo nie w tym znaczeniu to przypominanie, że jedynie powiedzmy jakby przywodzi na myśl te przypowieści, te logia, które Jezus czynił, czy też przypomina im, jak Jezus działał, uzdrawiał i co wtedy mówił. W tym czasowniku nawiązującym do starotestamentowego słowa hebrajskiego pamiętać chodzi o coś więcej. Chodzi mianowicie o odkrywanie głębi sensu tych słów, które były wypowiedziane przez Jezusa. Konfrontowanie ich z nowymi sytuacjami, w których jesteśmy. Duch Święty sprawia, że na przykład, gdy dzisiaj biorę tekst Ewangelii, to mówi do mnie żyjący Chrystus. Na tym polega właśnie ta jego funkcja. Że czytanie Ewangelii, jeżeli czytam oczywiście właśnie w tym kontekście wiary, otwarcia się na działanie Ducha Świętego, modlitwy do Ducha Świętego, właśnie proszę Go, by był dla mnie tym pocieszycielem, który ma mnie nauczyć i przypomnieć mi słowa Chrystusa, to On wtedy zstępuje, dokładnie tak jak w czasie mszy świętej zstępuje na chleb i wino i czyni je ciałem i krwią Chrystusa, obecnością Chrystusa, tak samo w tym momencie Duch Święty obecny w tych słowach zaczyna oddziaływać na mnie, bo ja się otwieram po prostu na Ducha, który przypominając mi słowa Jezusa sprawia, że one są aktualne dla mnie, objawia mi ich sens, sprawia, że ja je asymiluję, przyjmuję jako autentyczne słowa Jezusa, co więcej, On interioryzuje te słowa, że one, tak jak to ziarno właśnie, wpadają w glebę mojej duszy, w mojego serca, zaczynają kiełkować i zaczynają wydawać owoc. Jakiż to owoc?
A można zapytać się o to, czy w moim życiu jako człowieka wierzącego są różnego rodzaju, no nie wiem, takie momenty takiej szczególnej obecności Ducha Świętego, bo On został mi dany. I w sakramentach, prawda, jest ze mną. A tu ksiądz profesor mówi, że, no, że mogą być takie momenty, że on wstępuje, tak. Że jak gdyby to jego działanie, czy to jego bycie ze mną jest takie zintensyfikowane, czy mocniejsze, tak, że ja to prawie że czuję.
Oczywiście, że tak. I tylko tak trzeba rozumieć. Natomiast, żeby to objaśnić, przywołajmy sobie na pamięć na przykład osobę bardzo bliską, jakiegoś przyjaciela czy przyjaciółkę, czy choćby rodziców, czy inne postaci, które kiedyś były nam bardzo bliskie, ale na skutek naszego oddalenia, lenistwa, braku szczerości, często z takimi nawet najbardziej żarliwymi przyjaźniami, co się dzieje? Że one pozostają bardzo wirtualne po prostu. One w gruncie rzeczy są, prawda? Bo nie doszło do jakiegoś zerwania tych więzi, prawda? Obrażenia się i oddalenia. A nawet kiedy nieraz i tak się dzieje, ale w każdej chwili do autentycznego przyjaciela po naszym nawróceniu się, dojrzeniu, prawda, osiągnięciu pewnej dojrzałości, możemy powrócić. I narasta po prostu, to są doświadczenia tego rodzaju, bo Duch Święty jest osobową miłością. I ta miłość na nas oddziałuje wtedy, kiedy bardziej się na nią otwieramy. Ojcowie Kościoła używali takiego wspaniałego porównania, mówiąc, że dusza człowieka to jest jakby takie właśnie naczynie, o tak jak ta tutaj właśnie szklanka z wodą. I ona może być taka jak te tutaj, ale może być większa i jeszcze większa. Od czego zależy ta pojemność naszej duszy? Ojcowie Kościoła mówią, zależy od naszej wiary. Im większa wiara, a wiara to jest to otwarcie się właśnie, to jest to szukanie, to zaufanie po prostu do tego, który tu mówi właśnie, który oświeca mnie swoją mądrością właśnie, bo to jest też ta jego funkcja właśnie jako przypominającego, czyli pokazującemu. Duch Święty pokazuje nam słowa Ewangelii jako słowa mądrości. Mądrości, która nadaje sens naszemu życiu. I tak należy rozumieć. A druga forma intensyfikowania oddziaływania Ducha Świętego w naszym życiu to jest modlitwa. Po pierwsze wiara, właśnie jak to wspomnieliśmy, modlitwa. Zwróćmy uwagę, Pan Jezus w tej pierwszej zapowiedzi, On sam zresztą mówił, ja będę prosił Ojca, a da wam Ducha Świętego. Cóż to jest modlitwa? No modlitwa to jest ta wielka tęsknota po prostu. To właśnie takie otwarcie nie tylko z wiarą, ale i z miłością po prostu, z wielkim pragnieniem. Prawda? I to widzimy też w naszych czysto ludzkich relacjach. Od naszego otwarcia się na inną osobę bardzo wiele zależy, jak to spotkanie z tą osobą przebiegnie. Czy będzie właśnie twórcze, czy będzie formalne, tylko grzecznościowe, prawda? Czy w ogóle się nie uda, prawda? Czy będzie tylko takim otarciem się o kogoś, kto był blisko, ale nic więcej się nie wydarzyło. I to jest ta forma. A jeszcze trzecia forma właśnie, którą chciałbym szczególnie podkreślić, bo też o tym katechizm Kościoła mówi, szczególnie uprzywilejowanym narzędziem oddziaływania Ducha Świętego na chrześcijanina jest właśnie Pismo Święte, Słowo Boże. I to Starego, jak i Nowego Testamentu, łącznie rozumiane, łącznie brane. Dlaczego? Dlatego, że to jest w ogóle Słowo przez Niego natchnione. Można by powiedzieć, że to jest owoc Jego działania. Działania w historii zbawienia i w ludziach, prawda? A następnie w autorach, którzy opowiedzieli tę historię, spisali słowa Jezusa, czy potem interpretowali, tak jak w listach czy w dziejach apostolskich. I w tym, a co więcej jeszcze, Pan Jezus sam mówi w 6 rozdziale Ewangelii Janowej, werset 63, to jest, że słowa moje są duchem i życiem. W jakim znaczeniu? One niosą Ducha Świętego. Co więcej, komunikują Ducha Świętego. Jeżeli chcemy właśnie, jakby to powiedzieć, otwierać się na Jego działanie, napełniać się Jego mocą, właśnie Jego mądrością, to ze wszechmiar winniśmy nie tylko czytać Pismo Święte, czy jakieś takie dywagacje, spekulacje intelektualne uprawiać, że ta perykopa tu się zaczyna, tu jest takie słowo. Niektórzy tak czytają jak literaturę jakąś taką starożytną, prawda? Winniśmy czytać to, co dzisiaj się proponuje, jako lekcjo divina, czy o tak jak w tej książce księdza profesora Kudasiewicza, czy księdza Harenzgi mamy w podtytule Medytacje biblijne. To jest właśnie dojście do takiego momentu poprzez te wyjaśnienia poszczególnych zdań, perykop, kiedy człowiek odkrywa po prostu coś nowego, coś fascynującego, odkrywa pewne światło, pewien impuls dla siebie. I to jest to właśnie działanie Ducha Świętego, który nam przypomina i uobecnia, sprawia, że Właśnie, bo to biblijne uobecnianie, przypominanie, to jest też przypominanie tych dawnych wydarzeń, tak jak Hebrajczycy przypominali sobie wyjście z Egiptu w każdej celebracji Paschy. Po co? Bo odkrywali pewien sens w tym wydarzeniu, który ich dzisiaj dotyczy. I to jest takie przypominanie, czy świętując szabat, przypominają to właśnie pierwsze działanie Boga Stwórcy, czy Boga, który wyzwala z Egiptu, ale również w tym znaczeniu, że to działanie ma sens dla nas dzisiaj, obejmuje nas również. I to jest właśnie to działanie, powiedzmy, nauczycielsko przypominające działanie Ducha Świętego. On nam przypomina, w sensie uaktualnia Ewangelię Chrystusa. Ewangelia bez jego działania byłaby jedynie taką pamiątką ze świata starożytnego, tak jak dzieła Homera czy
myślę, że profesorze, mamy pierwszy telefon, bardzo pierwszego proszę. Gościa. Proszę tak. bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Pani imię?
Maria Teresa. Ja chciałabym po prostu tym przeprosić Ducha Świętego za to, że nie umiem po prostu przyjmować darów od Ducha Świętego. Chcę wybierać Jezusa, a wybieram Barabasza. I właśnie tym telefonem chciałabym odwołać te wszystkie złe wybory i całkowicie opowiadam się za Jezusem, bo przecież On jest tylko drogą, prawdą i życiem. I tylko Jezus może nadać sens mojemu życiu. Przecież stworzona jestem z miłości, I do miłości zmierzam, do życia wiecznego i chcę skorzystać z tej miłości, która wypływa z przynależności do Jezusa. I w związku z tym proszę Ducha Świętego, aby napełnił mnie łaską, swoją mocą, miłością, aby Jego ogień Ducha Świętego stąpił na mnie. Żeby po prostu chcę iść za Jezusem, chcę poznawać Go i doświadczać Jego cudów.
Pani Mario, którą Pani książkę chciałaby?
Sądzę,
bo są
że...
trzy książki.
Sądzę, że tę Odkrywanie Ducha ten. Świętego to będzie wspaniale.
Dla Pani będzie Odkrywanie Ducha Świętego
dobrze,
księdza
Kudasiewicza, właśnie, dobrze? Dobrze.
Proszę potraktować tę książkę jako taki właśnie znak przychodzący właśnie od Ducha Świętego, który bez wątpienia poprowadzi Panią drogami wiary, bo kiedy Pani zaczynała swoją tutaj wypowiedź, tak bardzo żarliwą i związaną z osobistym doświadczeniem życiowym, przyszło mi na myśl stwierdzenie świętego Pawła, właśnie szukam go tutaj w liście do Koryntian, gdzie apostoł stwierdza, że bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć, że Panem jest Jezus, czyli nikt nie może mieć wiary i to takiej wiary, która nie dotyczy Jezusa Chrystusa jako postaci historycznej sprzed 2000 lat, o tak jak w Encyklopedii Radzieckiej, prawda, czy w innych pismach laickich, też się przecież nie neguje, że istniał jako postać historyczna, ale wyznać, że Jezus jest Panem, czyli Synem Bożym, moim Zbawicielem, moim nauczycielem, moim przewodnikiem do Ojca, to jest właśnie dzieło Ducha Świętego w nas. I zwróćmy uwagę, proszę Państwa, jak wygląda nasza wiara, właśnie to wyznawanie wiary. Czy Duch Święty nie prowadzi nas właśnie do takiej głębokiej zażyłości z Jezusem? Tak jak Paweł to wyznawał, prawda, że Pan zawsze stanął przy mnie. On żył w tym swoim apostolacie cały czas mając przed oczami Chrystusa i to ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, pełnego mocy, prawda, dla którego żył, dla którego głosił właśnie to. To dzieło Ducha Świętego w nim. Panem jest Jezus.
A ta kontynuacja dzieła Jezusa przez to przyjście Ducha Świętego, przez to, że Jezus zapowiada, że przyjdzie po mnie Duch Prawdy, Pocieszyciel czy Wspomożyciel, tak. Paraklet. I teraz ta kontynuacja tego dzieła.
Więc kolejna zapowiedź, mamy ją w 15 rozdziale 4 Ewangelii. To są wersety 26 i 27. Właśnie mamy je tutaj znów na naszym ekranie. Gdy jednak przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on będzie świadczył o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Otóż mamy tutaj inną jeszcze czynność Ducha Świętego. Mianowicie dawanie świadectwa o Chrystusie. Jak to należy rozumieć? Otóż w czwartej Ewangelii jest kilka razy mowa na temat świadectwa. Nie będę wyliczał tutaj wszystkich tych tekstów, ale przede wszystkim przypomnijmy sobie postać Jana Chrzciciela, który jest ukazany na początku tej Ewangelii jako prorok, który właśnie daje świadectwo o Jezusie z Nazaretu. Na czym polega to jego świadectwo? Nie na jakimś heroicznym, cnotliwym życiu, tak jak prorocy właśnie, on tak żył oczywiście, ale nie na tym polega istota jego świadectwa. Świadectwo polega na tym, że po prostu on, inspirowany właśnie przez Boga i Ducha Świętego, odkrywa w Jezusie Mesjasza. Odkrywa, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Tego nie widział oczami, tego nie mógł wyczytać, tak właśnie czytając psalmy czy pisma Starego Przymierza, prawda? To zostało mu w tym momencie objawione. To jest właśnie świadectwo, które on wypowiada, czyli odkrycie w Jezusie i Mesjasza, i Syna Bożego, i Baranka Bożego, tego, który gładzi grzech świata, czyli jest Zbawicielem naszym, czyli przemienia człowieka. To jest to właśnie świadectwo. I zwróćmy uwagę w nas, to również jest bardzo ważne w Kościele, byśmy nie poprzestawali na takiej wizji Jezusa, właśnie takiego właśnie prawdziwego człowieka, nauczyciela, cudotwórcy, egzorcysty, głosiciela takich pięknych nauk. Gdyby tak wszyscy je zachowywali, to życie by było właśnie pełne harmonii, pokoju. To już jest coś, ale oczywiście dla pełni wiary chrześcijańskiej, żeby być w więzi z Jezusem, potrzeba po prostu tego zjednoczenia z Jezusem, który jest Synem Bożym. Tego dotyczy właśnie jego świadectwo, świadectwo Ducha Świętego. Co więcej, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, święty Piotr, kiedy głosi krzyż Chrystusa i zmartwychwstanie i mówi, że to jest dzieło zbawienia, to konkluduje takim znamiennym stwierdzeniem, że dajemy o tym świadectwo my i Duch Święty. On jako Piotr nie był w stanie po prostu sam z siebie w tych wydarzeniach, które ich przecież przeraziły, jego najbardziej się wyparł po prostu, nie był w stanie w tak krótkim czasie odkryć tak wielkiego wymiaru Paschy Jezusa, a jednak właśnie my i Duch Święty dajemy temu świadectwo, czyli odkrywamy ten nadprzyrodzony, boski wymiar życia Jezusa i jego znaczenie, bezpośrednie znaczenie dla nas. O to, co mówiłem właśnie, że jak Paweł mówi, że bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może wyznać, Panem jest Jezus, prawda? To jest to świadectwo Ducha Świętego. Oczywiście, jeżeli ktoś wierzy w Jezusa, że jest Synem Bożym, że jest zmartwychwstałym Panem, właśnie który wstąpił do nieba, to oczywiście tym łatwiej będzie mu też zachowywać logię Jezusa, nauczanie Jezusa, żyć po prostu według reguł Królestwa objawionych przez Jezusa Ziemskiego. To jest jasne, prawda? Ale my często sprowadzamy to chrześcijańskie świadectwo do takich właśnie zachowań etycznych, moralnych, inspirowanych Ewangelią. Ale to jest za mało oczywiście.
Ja przypomnę może telefony dla tych, którzy chcą też wziąć udział w naszym programie. Kierunkowy 056 i numer 657-0011 Polska Północna, 657-0012 Polska Południowa i dla zagranicy dwa telefony 657-0013 i 657-0014. Dzisiaj ksiądz profesor jest tym, który również i Państwu chce ofiarować książkę. Ta książka też nie po to, prawda, tak, przede wszystkim Pismo Święte, nie po to, żeby zdobiła naszą biblioteczkę, ale ma być to ku naszej medytacji, ku wzrostowi i tej świadomości tego, kim jest Duch Święty w naszym życiu.
To nawet... I jak uobecnia w naszym życiu właśnie żyjącego Jezusa.
Bo nawet te słowa jakoś tak przemawiają, bo my byśmy to mogli odnieść, że Jezus mówi bezpośrednio do uczniów, prawda? Ducha prawdy, który pochodzi od Ojca, On będzie świadczył o mnie. Wy także powinniście dawać świadectwo o mnie, gdyż jesteście ze mną od początku. I moglibyśmy myśleć, że to przede wszystkim do uczniów, a to dzisiaj konkretnie do mnie.
Tak, oczywiście, dlatego że to świadectwo uczniów zostało przekazane i dlatego należymy do Kościoła właśnie apostolskiego, czyli do Kościoła, który ma bezpośrednią sukcesję apostolską, po prostu więź z Kościołem apostolskim. I to jest rzecz ogromnie ważna, wyznawana w credo Kościoła od pierwszych wieków po prostu, że nasze świadectwo jest właśnie zakorzenione w świadectwie apostołów, ale też dochodzi oczywiście nasze nowe doświadczenie, wszak nasze współczesne doświadczenie Chrystusowej mocy, boskiej mocy Chrystusa Zmartwychwstałego jest jeszcze większe niż Kościoła Apostolskiego, bo to są przecież 2000 lat doświadczeń, działania Chrystusa żyjącego w Kościele, żyjącego w uczniach, po prostu działającego, Jego boskiej mocy.
Mamy telefon, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pani imię?
Ja Marianna ze Świętokrzyskiego dzwonię. No właśnie,
prosimy.
Słucham. Pozdrawiam serdecznie ojca Grzegorza i księdza prowadzącego, księdza profesora. I właśnie dzwoniąc nawet tu, prosząc, Duchu Święty, przecież Ty wszystko możesz. Spraw, żebym się dodzwoniła.
Pani jest
i dodzwoniłam
miła.
Się. Wstaję rano, klękam na króciutko, na kolana, w piżamie i wołam, Duchu Święty, przyjdź, ja pragnę, ja proszę, natchnij mnie, prowadź mnie przez cały dzień i prowadzi mnie na mszy świętej. Duchu Święty, zabierz wszystko, co złe ode mnie. Ja pragnę uczestniczyć w mszy świętej. Bezkrwawej ofierze Chrystusa pragnę się łączyć z Chrystusem. I wtedy tak jest. Jestem szczęśliwa, jestem blisko Jezusa. Czuję to. Za to dziękuję Bogu gorąco i Jezusowi Miłosiernemu i zawsze Duchowi Świętemu. Przed Komunią Świętą zawsze proszę. Duchu ogniu, Duchu żarze, Duchu blasku i pożarze, wypal wszystko, co złe z mojego serca, aby było czyste jak grób Chrystusa. Bo ja pragnę przyjąć do swojego serca Stwórcę, Pana, miłość moją. I tak się dzieje. Za wszystko Bóg zapłać.
Dziękujemy Pani Mariano, Pani się jeszcze nie rozłącza. Przekażę jakiś kontakt do siebie i Pani otrzyma również książkę, dobrze? Dziękuję. Księże profesorze, no właśnie, bo nawet przez ten telefon można by się zapytać, czy pytać, czy chrześcijanin może zapytać, jak to jest, w którym momencie ja rozmawiam z Ojcem, w którym z Jezusem, a w którym z Duchem Świętym. Jak ja tą rzeczywistość tego spotkania, bo ja też jestem w relacji, oni są w relacji do siebie, tego jesteśmy gdzieś świadomi nawet przez katechezę, przez to nasze życie, jak gdyby to odkrywamy, ale teraz no, my jako ludzie, prawda, zaproszeni do tej wspólnoty Trójcy Świętej.
Więc to jest, nie ma tak, że modlimy się tylko do jednej osoby boskiej. Zawsze modlimy się do Boga w Trójcy osób. Ale z kolei słowa, zwłaszcza Nowego Testamentu, ale też i Stary Testament w jakiejś mierze, głównie Nowy Testament jednak, na przykład Pan Jezus w czwartej Ewangelii mówi o kulcie Ojca w duchu i prawdzie. Taka jest kolejność. Duch, prawda do Ojca. Czyli rzeczywiście nasza modlitwa jest adresowana ostatecznie ku Ojcu. Bo nawet kiedy prosimy właśnie Duchu Święty przyjść, to ostatecznie kto posyła Ducha Świętego? Czytaliśmy tutaj, posyła Ojciec po prostu. Tę naszą modlitwę wspiera Jezus, który, jak mówił, będę prosił Ojca, a dawam Ducha Świętego. Z kolei święty Paweł w liście do Rzymian mówi, że gdy nie umiemy się modlić, to jest 8 rozdział, kapitalny tekst, prawda, to Duch Święty przychodzi nam z pomocą w naszej słabości i w gruncie rzeczy, zresztą posłuchajmy, jeżeli tylko Duch Boży w was mieszka, czyli gdy nie żyjecie według ciała w sensie nie żyjemy w grzechach, różnych grzechach, prawda, nie tylko tych ściśle związanych właśnie ze słabością ciała, również grzechy ducha są cięższe, jak nienawiść, zazdrość, prawda, pycha, to są grzechy niesamowicie ciężkie, ale jeżeli tylko Duch Boży w was mieszka, kto ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego należy. To chyba troszeczkę dalej. W każdym bądź razie mamy tutaj tak, o właśnie, 16 werset. Możemy wołać do Boga Abba, Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale tu wcześniej po prostu jest to świetne zdanie, gdzie święty Paweł mówi, że przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy nie umiemy się modlić. To on po prostu zanosi do Boga te nasze modlitwy. I zwłaszcza chciałbym zwrócić naszą uwagę na werset 22 tego 8 rozdziału, bo tu jest powiedziana rzecz właśnie, jakby to powiedzieć, najistotniejsza dotycząca tej modlitwy, którą Duch Święty w nas jakby rozbudza i zanosi do Ojca. Mianowicie czytamy tak. Wiemy, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Nie tylko ono, ale i my, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha. My również całą swoją istotą wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. Otóż tutaj apostoł używa takiego czasownika, który mówi po prostu o tym nie tyle wzdychaniu, bo to jest za słabe słowo, o jęku wręcz, o takim, prawda, głosie, który wydaje człowiek ciężko cierpiący, prześladowany, czy człowiek umierający, tak jak tutaj jest to powiedziane, że kiedy wzdychamy właśnie oczekując odkupienia naszego ciała, czyli tego ostatecznego przemienienia człowieka, wejścia do chwały Bożej, to wtedy właśnie, o właśnie to jest tutaj 26 werset, Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy nie umiemy się modlić, właśnie w takich momentach, kiedy nawet często, jakby to powiedzieć, myśl jest daleko od modlitwy, to wtedy Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. I co więcej, zapewnia apostoł, Bóg, który przenika serca, zna zamiar ducha, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. A więc mamy tutaj to kapitalne pokazanie roli Ducha Świętego, który praktycznie budzi w nas modlitwę i razem z nami zanosi tę modlitwę po prostu. I to taką modlitwę właśnie przenikającą głębię Bożego majestatu, Bożej miłości, Bożego
miłosierdzia. Czyli też nasze serce, nasze pragnienie takie, które są blisko Boga.
Tak. A zarazem takie, które są przywoływaniem Bożej dobroci, właśnie Bożego miłosierdzia. To jest gdzie indziej jeszcze powiedziane, że święty Paweł to mówi, że ten, który wskrzesił Jezusa z martwych, wskrzesi również was mocą mieszkającego w was ducha. Czyli odpowie na to najgłębsze pragnienie, bo co wyraża modlitwa? Modlitwa wyraża nasze pragnienie, nasze najgłębsze potrzeby po prostu. A największą potrzebą człowieka jest właśnie potrzeba pełni życia, właśnie już wolnego od cierpień i wolnego od śmierci. Dlatego też Duch Święty nazywany jest ożywicielem albo obietnicą Ojca. W jakim znaczeniu? Że to jest właśnie obietnica pełni życia. Dlatego też, wracając do pytania Ojca związanego właśnie z tymi adresatami naszych modlitw, to trzeba widzieć w sposób taki właśnie złożony. Nie da się tak oddzielić. Każda nasza modlitwa jest modlitwą trynitarną, ale jest modlitwą zanoszoną właśnie w Duchu Świętym przez Chrystusa, przez Jego pośrednictwo. Tylko przez Niego my jako ludzie mamy dostęp do Ojca, właśnie czy otrzymujemy Ducha Świętego. I równocześnie Ojciec, który jest po prostu naszym stworzycielem i metą po prostu naszej egzystencji. Ale nie można też powiedzieć, że Jezus nie jest tą metą, albo Duch Święty, który jest samą miłością po prostu.
Proszę bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże. Witam księdza, profesora, witam ojca.
Dziękujemy.
Ja z pytaniem.
Pani imię?
Irena z Bytomia.
Prosimy.
Ja pytanie do księdza profesora. Z pewnych względów nie mogę przystępować do sakramentów świętych. Czy przez Ducha Świętego mogę przyjąć komunię?
Właśnie cały czas mówimy o tym działaniu Ducha Świętego, które dokonuje się w chrześcijaninie i które łączy człowieka, czyli sprawia komunię właśnie z Chrystusem. Oczywiście, że jeżeli człowiek żyje w grzechu, który człowieka oddala od Chrystusa, to jednak pamiętajmy, że Pan Jezus przygarnia grzeszników. Oczywiście nie może akceptować ich grzechów, prawda, i nigdy tego nie czynił. I bez wątpienia działanie Ducha Świętego w takiej osobie wcześniej czy później doprowadzi do wyzwolenia z tego spętania grzechem. Wiemy, że często to są naprawdę trudne, ciężkie sytuacje, prawda, egzystencjalne, których nie da się rozwiązać nawet właśnie w sakramencie pokuty, gdyby nawet ktoś miał właśnie najszczerszą wolę, bo potrzebna jest zmiany całego życia po prostu. Nieraz nas nie stać na to, albo jesteśmy już uzależnieni, czy uwikłani, czy zobowiązani po prostu wobec innych osób, prawda, i wtedy to nawrócenie jest niezwykle trudne. Niemniej bardzo właśnie proszę, by pozostawać właśnie w takiej komunii z Chrystusem, którą umożliwia Duch Święty właśnie poprzez odczuwanie bliskości Chrystusa miłosiernego, Chrystusa, którego trzeba prosić o łaskę, o przebaczenie grzechu, o pomoc właśnie w tej trudnej, czy choćby o pomoc w przeżywaniu tej trudnej sytuacji, żeby ten grzech po prostu nas nie doprowadzał do rozpaczy czy do jakiegoś braku entuzjazmu życiowego. To nie jest łatwe po prostu, ale trzeba o to zabiegać. I co więcej, no, Duch Święty, tak jak w odpowiedzi jeszcze do tego pierwszego, do tego drugiego telefonu, chciałem zacytować fragment z listu do Galatów. To jest 5 rozdział, werset 22, gdzie apostoł mówi o wspaniałych owocach, jakie sprawia w nas Duch Święty. To są cnoty po prostu. Mianowicie owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Można by jeszcze pewnie inne tutaj cnoty wyliczyć, ale poprzestańmy już przy tych, bo tu jest przepiękny ten właśnie katalog. I bez wątpienia trzeba, każdy z nas notabene, nawet jeżeli nie mamy takich właśnie grzechów, jakby to powiedzieć, mocno zakotwiczonych w nas, które nas krępują, tak jak tutaj w tym głosie słyszeliśmy, to każdy z nas w mniejszym czy większym stopniu jest niedoskonały, prawda? Nie w pełni realizuje powołanie, choćby nie z takim dynamizmem. Dlatego winniśmy nieustannie prosić Ducha Świętego, tak jak w poprzednim telefonie słyszeliśmy, by rozpalał w nas tę właśnie miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Wiemy, jak wszystkim nam tych właśnie cnót, które z kolei są, wypisz, wymaluj, odwzorowaniem życia Chrystusa. To na tym przecież polega nasza komunia z Chrystusem, że odzwierciedlamy w nas Jego życie. Ta prawda, której Duch Święty nas uczy, Duch Prawdy, przypominając nam słowa Jezusa, ma doprowadzać do kształtowania w nas obrazu Chrystusa, by osoby, które akurat nie znają może tej sytuacji uwikłania w grzech, patrząc na Panią, czy na podobne osoby, czy na każdego z nas, mogły powiedzieć, że w tym człowieku jest naprawdę coś oryginalnego, coś z Chrystusa, coś z Ewangelii. Przygotowując się do naszych rozmów, czytałem kapitalny artykuł w miesięczniku W Drodze, to jest 2003 rok, poświęcony numer cały encyklice o Duchu Świętym. Artykuł teologa Wolfharta Pannenberga. On stawia bardzo trudną kwestię, mianowicie jakie jest miejsce dzisiaj chrześcijanina i w ogóle chrześcijaństwa, kościoła chrześcijańskiego, katolickiego, tym bardziej w sensie wyjątkowym, w tym sekularyzowanym i modernizującym się technicznie świecie. On stawia to pytanie w kontekście Ameryki, gdzie jest, ale też i u nas po części, moda na takie właśnie różne religijne ruchy bardzo radykalne. Takie właśnie, które odcinają się od wszystkiego, odróżniają i tak dalej. I on mówi, że w tym jest bardzo ważna wskazówka dla nas, chrześcijan, że my na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci przywykliśmy do życia chrześcijańskiego i życia Kościoła takiego, by się nie odróżniać od laików, ludzi wierzących, niewierzących, ateistów, agnostyków, marksistów, komunistów, czy jakkolwiek tam, prawda, można by określić takie czy inne style życia. My, chrześcijanie, też, broń Boże, byśmy się, prawda, nie odróżniali. Pannenberg mówi...
Tym, że często, przepraszam, tak wejdę w słowo, my też mamy problem z tym, bo często mówi się o tym otwartym nawet kościele, tradycyjnym, tu fundamentalnym. No więc nieraz może sami mamy z tym wtedy problem określić się, kiedy i co i jak powinienem
więc
żyć.
Więc w tym artykule właśnie Pannenberg przestrzega dokładnie przed tymi samymi niebezpieczeństwami, że jednak ta inność chrześcijanina w świecie, ona była od samego początku po prostu. I to już tutaj w Ewangelii Janowej jest zarysowane, że będą was wyłączać z synagogi. 16 rozdział, początek, prawda? Czy potem Dzieje Apostolskie mamy prześladowania już, prawda, jeszcze bardziej intensyfikujące się w odniesieniu do Pawła i innych, prawda? Czy później znamy historię, prawda, Apokalipsa mówi o prześladowaniach w Imperium Rzymskim. A więc ta inność polega właśnie nie na tym, że my zbawieni, czy jakby to powiedzieć, szanse dla obecności nas jako chrześcijan we współczesnym świecie widzimy w powtarzaniu, czy w jakimś takim odtwarzaniu tego, co było choćby nawet 100 lat, czy 200 lat temu, prawda? To nie na tym polega, bo to jest właśnie tradycjonalizm i swego rodzaju taki właśnie fundamentalizm, prawda? Gdzie trzymamy się jakoś tak, jakby to powiedzieć, niewolniczo pewnych reguł czy pewnych stwierdzeń.
Możemy iść do przodu, ale musimy być wierni.
Tak jest, musimy być wierni Ewangelii i tym, powiedzmy, przewodnikiem w pójściu do przodu, interpretatorem, tym, kto wspiera i kto pozwala nam zachowywać tożsamość Chrystusa w nas, właśnie tę określoną tutaj przez owoce Ducha, jest Duch Święty, bez wątpienia. I dlatego trzeba się o Ducha Świętego nieustannie modlić, zwłaszcza właśnie wtedy, kiedy podejmujemy takie działania, powiedzmy, no wyjątkowe, oryginalne, takie wręcz charyzmatyczne działania właśnie.
Księże profesorze, tak pytałem o tę kontynuację dzieła Jezusa i ten kolejny fragment, który ksiądz profesor proponuje na dzisiejszą naszą rozmowę z 16 rozdziału, 7 do 11 werset. Tu w ogóle, można powiedzieć, ta rozmowa, to co dzieje się między Jezusem a uczniami, zatytułowane jest Dzieło Ducha Wspomożyciela. On mówi kolejny raz do nich.
To jest fragment od 7 do 11 wersetu, niezwykle ważny dla nas, którzy żyjemy, tak jak apostołowie tutaj właśnie, w świecie, który nie do końca nas rozumie. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was. Jeżeli odejdę, poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I w dalszej części mamy wyjaśnienie, na czym polega to przekonywanie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Ale żeby zrozumieć tę obietnicę, musimy przede wszystkim w ogóle niemal przekreślić to słowo w 8 wersecie przekona świat o grzechu, bo to jest naprawdę niedokładne tłumaczenie greckiego słowa elencho, jakie tutaj mamy, czasownik elencho, który ma bardzo wiele znaczeń. I oczywiście również to, czyli formalnie rzecz biorąc...
Tutaj zapisano udowodni.
Udowodni właśnie.
Udowodni świat o grzechu.
Wykaże, objawi, bo w tej Ewangelii mamy do czynienia z procesem. Z jednej strony jest Jezus, uczniowie, świat i Duch Święty, ten, który właśnie jest pomiędzy światem, uczniami. I między Jezusem a światem toczył się proces. Jezus został skazany, odrzucony po prostu. Ta obietnica mówi, że Duch Święty przekona, uczniów przekona, że świat, odrzucając Jezusa, popełnił grzech, ciężki grzech niewiary. I to jest właśnie, na tym polega działanie Ducha Świętego. Czyli tutaj nawet nie tyle przekona świat, bo właśnie tak jak czytaliśmy wcześniej, świat nie rozumie języka Ducha Świętego. Duch Święty oddziałuje po prostu na wnętrze wierzących. Duch Święty właśnie tym apostołom jeszcze zalęknionym i nie do końca przekonanym, kto ma rację, czy przywódcy religijni ludu Bożego, jakby nie było, Sanhedryn, prawda, z arcykapłanem na czele, to nie jest jakiś prowincjonalny proces, prawda, czy Jezus ma rację, prawda, te jego roszczenia mesjańskie, synostwo Boże, zbawienie świata. Właśnie Duch Święty, zanim wyruszą w misję głoszenia Ewangelii, ich przekona, że świat, który nie wierzy w Jezusa, bo w Ewangelii Janowej głównym, najcięższym grzechem jest niewiara, po prostu jest odrzucenie Jezusa. Że ten świat pozostaje właśnie w grzechu. I że to jest po prostu sytuacja taka, gdzie oni mają rację po prostu, że Jezus, należy wierzyć w Jezusa. O właśnie, bo mamy tutaj w 9 wersecie wyjaśnione. Przekona, czyli wykaże, że świat żyje w grzechu, bo nie wierzą we mnie. Właśnie, nie wierzą, nie uwierzyli we mnie jako Mesjasza i Syna Bożego. Natomiast o sprawiedliwości. I mamy tutaj dodane, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O co tutaj chodzi? To znów jest właśnie oddziaływanie Ducha Świętego na serca uczniów, aby zrozumieli, że krzyż, który przeżywali jako swego rodzaju przegraną Jezusa, pouciekali po prostu, nie rozumieli, co się dzieje, że Jezus nie został skazany jako przestępca, jako po prostu odrzucony przez Boga, bo tak można by było sądzić, że ten, który zawisł na krzyżu, jest przeklęty po prostu. Duch Święty przekona ich, że Jezus jest sprawiedliwy. Prawda? Tak jak to u Jana czytamy potem, jak wspomniałem, Jezus Chrystus sprawiedliwy. Prawda? Więc w Jezusie spełnia się proroctwo o sprawiedliwym słudze pańskim, a więc w Jezusie wypełnia się kilka proroctw Starego Testamentu, z Izajasza 53 rozdział, psalm 22 i cały szereg innych, prawda, 69 psalm, opiewający cierpienia sprawiedliwego, które przemienią lud cały, będą ekspiacją grzechów ludu, prawda, a nie jakąś pomyłką, czy taką właśnie śmiercią, która przyszła przez zawiść jedynie, oczywiście, że ten motyw też jest tutaj, ale ostatecznie Duch Święty przekonuje uczniów, że droga krzyża to jest droga zbawienia właśnie, że plan Boży obejmuje drogę cierpienia, drogę próby, gdzie człowiek pokazuje po prostu, że jest sprawiedliwy, czyli że ufa Bożej woli, Bożemu planowi, Bożej obecności właśnie, która w pewnym momencie interweniuje i przemienia. I wreszcie czytamy tutaj, że paraklet właśnie o sądzie, prawda, bo władca tego świata został osądzony. Wykaże sąd, udowodni sąd. To jest bardzo tutaj mocne sformułowanie, połączenie sądu z działaniem Ducha Świętego. Kogo on dotyczy, ten sąd? Dotyczy władcy tego świata. Mianowicie Duch Święty wykaże też uczniom, wykaże to w oddziaływaniu na ich serca, ich sumienia, że ten, który trzymał dotychczas ludzi w niewoli, szatan, ojciec kłamstwa, został przez Jezusa pokonany. Tak jak to Pan Jezus mówił w 12 rozdziale, teraz odbywa się sąd. Władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a ja, gdy zostanę wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie, prawda? A więc przekonuję znów o niezwykle ważnym wydarzeniu, które dokonało się w życiu Jezusa, w krzyżu i zmartwychwstaniu, którego nie widać tak właśnie oczami ciała po prostu. Prawda? I to działanie Ducha Świętego jest tutaj niesamowicie ważne, bo przypomnijmy sobie, jak wielką część w nauczaniu Jezusa Ziemskiego zajmowały egzorcyzmy, uwalnianie właśnie ludzi z mocy, z działania złego ducha. I dzisiaj ta sama działalność, to znaczy kontynuacja tego działania Jezusa jest niezwykle ważna. Uwalnianie ludzi z diabelskiego kłamstwa, które przede wszystkim prowadzi do ateizmu. Bo to jest istota diabelskiego działania w świecie, zawsze, poczynając od raju, od Adama i Ewy.
A ten sąd moglibyśmy, nie wiem, gdzieś zmieścić w jakimś przedziale czasowym? Czy to jest moment, kiedy Jezus przychodzi na świat, żyje, czy moment właśnie, kiedy jest posłany Duch Święty?
Duch Święty przekonuje uczniów, że ten sąd nad władcą tego świata już się odbył. Władca tego świata został osądzony, mamy tutaj właśnie napisane. I w tekście greckim jest na pewno czas przeszły, prawda? Także to...
Bo tak pytam z racji tej, że to właśnie Jezus w ten sposób mówi do uczniów, że przyjdzie Duch Święty, bo tam jest też, no można powiedzieć...
Ale sąd nad władcą tego świata został przeprowadzony przez Jezusa. Niemniej Duch Święty jest tutaj jakoś złączony z tym sądem też, z sądem Jezusa nad władcą tego świata, czyli z tym ostatecznym pokazaniem, że władca tego świata, bo tu chodzi o sąd potępienia po prostu, osądzony, czyli potępiony, złamane jego panowanie po prostu, mimo że jeszcze sporo po prostu zła oddziaływania może poczynić, ale nie jest to już dominacja po prostu taka jak przed przyjściem Chrystusa.
Mamy telefon, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Kazimiera.
Szczęść Boże.
Z Podkarpackiego, Widaczów. Mam do księdza profesora takie pytanie. Bardzo często właśnie w dyskusjach nie umiem wytłumaczyć osobie, co to znaczy grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Prosiłabym pana księdza profesora o przykład, taki konkretny przykład grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Bóg zapłać.
Dziękujemy. Pani się nie rozłącza. Panie Kazimiero, dla pani też będzie książka.
To jest temat do dłuższej debaty. Krótko odpowiem, że to jest grzech związany po prostu z odrzuceniem w sposób przekonujący, jasny, wiarygodny, pewny otrzymanego objawienia. To jest właśnie grzech związany z takim właśnie, z taką świadomym wyborem niewiary w sytuacji, kiedy człowiek miał właśnie ogłoszoną Ewangelię o Jezusie i tę Ewangelię odrzucił. W Ewangelii z kolei, w kontekście takim, powiedzmy, w którym Pan Jezus wypowiada to sformułowanie, ono pada w takim kontekście, kiedy Jezus wyrzuca złe duchy, uwalnia po prostu ludzi z mocy złego, a pada pod jego adresem jakie oskarżenie, że to właśnie mocą Belzebuba wyrzuca złe duchy. Czyli mamy taką właśnie perwersję wręcz, przewrotność, gdzie wobec oczywistego faktu uwalniania mocą Bożą ludzi ze spętania diabelskiego, widzowie oskarżają Jezusa, że to mocą Belzebuba czyni, właśnie nie wierzą w Niego i jeszcze po prostu komplikują swoją sytuację. I na tym polega ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu, czyli odrzucanie wiarygodnie podanego, przekonująco, we wszystkich wymiarach przekonująco podanego objawienia, prawda? Objawienia, w którym działa Duch Święty właśnie.
Księże profesorze, kolejny tekst, można powiedzieć, następuje po tym. Ewangelia świętego Jana, 16 rozdział, 13 do 14, czy nawet ten 15 też można by, bo jest jakimś tam wytłumaczeniem.
A to jest właśnie wspaniały tekst, który mówi...
Tak, ja nawet pytałem, kiedy Ojciec, kiedy Syn, kiedy Duch Święty, prawda? I tu jest wytłumaczenie, czyjego weźmie, komu objawi.
No właśnie. Ale nade wszystko chciałem zwrócić naszą uwagę na to stwierdzenie, które pada tutaj, że doprowadzi do całej prawdy i oznajmi wam rzeczy przyszłe, 13 werset. a następnie on mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Tutaj mamy stwierdzone coś niezwykłego, z czego zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy. Mianowicie, co to znaczy oznajmi rzeczy przyszłe? Jakie rzeczy przyszłe? Oznajmi, to jest takie tłumaczenie mało oddające grecki czasownik anangelei, czyli tak jakby odsłonić kurtynę w teatrze. Objawi rzeczy przyszłe. Jakie są rzeczy przyszłe dla chrześcijanina? O których tutaj notabene jest mowa. Otoczy mnie chwałą. Odniesienie Chrystus otoczony chwałą to jest Chrystus zmartwychwstały. Czyli Duch Święty jest tą osobą, która odsłania przed chrześcijaninem majestat życia przyszłego. Chwały po prostu. Życia w Bogu. To są te rzeczy przyszłe. Sprawia, że chrześcijanin ma przed oczami obraz Ojczyzny Niebieskiej. Przypomina mi się tutaj, chciałbym pokazać jeszcze wspaniałe malowidła pokazujące zesłanie Ducha Świętego, gdzie to jego działanie w odniesieniu do Kościoła jest pięknie zaznaczone, ale zanim to uczynię, bo to się łączy z tym, co chcę opowiedzieć. W Kairze jest taka dzielnica Mukatan, gdzie mieszka prawie 300 tysięcy ludzi, najbiedniejszych, to są w większości chrześcijanie. Ich zajęciem jest zbieranie śmieci w całym mieście. I wieczorem wracają tymi swoimi, trudno to powiedzieć, prawda, jakimiś narzędziami transportu ciągnionymi przez zwierzęta, żeby te zebrane śmieci poprzebierać, posortować, co się da sprzedać, co do powtórnego przerobu, co w ogóle do wyrzucenia gdzieś jeszcze. I to jest straszna tam dzielnica. Tam turyści nie idą. Tam dzieci nawet, które bawią się na ulicy, wyglądają jak staruszkowie. A jednak nad tą dzielnicą wznoszą się takie skały, na których artysta polskiego pochodzenia wymalował bardzo znamienne sceny. Przemienienie Chrystusa, zmartwychwstały Chrystus i wstępujący do nieba. I to jest wstrząsające zestawienie właśnie tych ludzi żyjących najbiedniej, jak tylko można sobie wyobrazić. Można by nawet powiedzieć, że żyją w zasadzie na śmietniku, prawda? I z tego zbierania śmieci czerpią środki do życia, dla swoich rodzin. A jednak po prostu właśnie dla nich tą perspektywą i dla nas wszystkich tą perspektywą, punktem odniesienia, bo w gruncie rzeczy można by powiedzieć metaforycznie, że w gruncie rzeczy każdy z nas, nawet jeżeli zbiera, prawda, jakieś cenne przedmioty, to też jest w gruncie rzeczy zbieraczem śmieci w perspektywie wieczności, prawda. I posiadanie tej perspektywy wieczności to są te rzeczy przyszłe, które Duch Święty objawia chrześcijaninowi, za którymi chrześcijanin tęskni. Dlatego ziemia, ogródek, czy jakieś tam, prawda, urządzenia tymczasowe nie będą dla niego rajem, nigdy po prostu. Co więcej, prawda, będą takim, no dobrze, jeżeli to są dobre rzeczy, ułatwiają nam życie, ale nie może nam zabraknąć tej perspektywy właśnie nieba. I to jest działanie Ducha Świętego.
Tu mamy ten zobaczmy pierwszy teraz
właśnie
obraz.
Te wspaniałe obrazy. To jest obraz z XVI wieku z Palermo, przedstawiający zesłanie Ducha Świętego. Zwróćmy uwagę, jak centralną rolę odgrywa tutaj Matka Najświętsza, Duch Święty, wstępujący. Chciałbym w tym obrazie, ponieważ mamy już niewiele czasu, króciutko powiedzieć, że artysta wspaniale wyakcentował taki właśnie matczyny obraz Kościoła, bo Kościół, na który zstępuje Duch Święty, to jest familia Dei. Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o Kościele w koncepcjach właśnie władzy, hierarchii, porządku, prawa kanonicznego. I to jest ważne, bo to ułatwia życie. I tutaj widzimy też apostołów właśnie, ale w istocie swej Kościół jest rodziną i to właśnie rodziną, która ma Ojca w niebie i Matkę Najświętszą jako właśnie tę, która w sposób najdoskonalszy, napełniona Duchem Świętym, jest obdarzona charyzmatami, charyzmat nawiedzenia, charyzmat spotkania, czy charyzmat modlitwy, charyzmat tej właśnie miłości, o której tutaj mówił święty Paweł. Te wszystkie cnoty wyliczone przez Pawła w Galatów 5:22, to w niej w pełni się realizują. I tu widzimy wspaniale pokazany właśnie Kościół jako familia Dei. Kościół, który oczywiście takim jest tworzony przez Ducha Świętego, który wlewa w tę wspólnotę miłość, którą on sam jest. Ale zobaczmy jeszcze kolejne właśnie nasze tutaj obrazy. W tym momencie chciałbym przedstawić z tej wspaniałej Biblii dla każdego, notabene przedstawię przy okazji właśnie książkę, gdzie można te piękne reprodukcje oglądać. To jest 9 tom wspaniałej serii Biblia dla każdego, wydanej w wydawnictwie Jedność. To jest Nowy Testament, 1 tom, jest też już 2. Otóż tutaj mamy z bazylki w Monreale na Sycylii pokazane zesłanie Ducha Świętego. Widzimy apostołów, tak jak w Wieczerniku, nie ma Chrystusa, ale mamy właśnie centralną rolę pełni Duch Święty zstępujący na nich i te promienie Ducha Świętego wyraźnie symbolizują po prostu jedność tego Kościoła. Zwróćmy też uwagę, zwłaszcza to w bazylice tam widać, że dopiero tutaj, w tej scenie, apostołowie mają aureole. We wcześniejszych scenach, bo tam jest cała Ewangelia, cały Stary Testament w takich pięknych mozaikach przedstawiony, nie ma apostołów z aureolami. To jest Duch Święty, który uświęca, który właśnie wnosi, czy wprowadza człowieka w ten właśnie boski świat, to co w pierwszej tutaj obietnicy czytaliśmy.
Że można powiedzieć, ku czemu człowiek jest przeznaczenie jest. Człowieka, ku świętości.
To jak Pan Jezus mówił, że będziecie pewni, że ja żyję i wy żyć będziecie, że ja żyję w Ojcu, prawda? To jest to pięknie tutaj tym złocistym kolorem mozaiki pokazane. Właśnie to jest Kościół, zobaczmy te szaty białe, lekkie po prostu. Lekkość osób pokazana, ale przede wszystkim ta wspaniała jedność, jaka tutaj jest pokazana. Tu z kolei mamy wspaniałe malowidło Giotta, które można oglądać.
Jeżeli można, przepraszam, bo tak, ja bym i trzymał to.
Dobrze,
żeby tak też księdza profesora było słychać.
To jest Giotto z kaplicy Skrowenik w Padwie. Tu z kolei widzimy Ducha Świętego, który napełnia apostołów swoim światłem, światłem miłości. I znów widać postaci przemienione po prostu i zjednoczone. To byli apostołowie zasmuceni, przelęknieni, a Giotto pokazuje ich tutaj z twarzami pełnymi nadziei, otwartości, wzajemnej więzi, a równocześnie stanowią taką właśnie wspaniałą wspólnotę. Tutaj ta kapliczka, w której oni się znajduje, pokazuje po prostu zwartość tej wspólnoty, jej zjednoczenie wewnętrzne, jakie tutaj jest możliwe. I też zobaczmy szaty tychże apostołów w jasnym kolorze pokazane. Pokazuje się ich lekkość po prostu. I znów odniesienie właśnie do świata boskiego. Zobaczmy kolejną scenę. Z kolei to jest płaskorzeźba z IX wieku z kolei. Tutaj widzimy coś niezwykłego od innej strony, jeśli chodzi o działanie Ducha Świętego. Mianowicie Chrystus zmartwychwstały w Mandorli, posyłający Ducha Świętego na apostołów tutaj ukazanych, ale wokół mamy po prostu ludy całej ziemi, do których oni są posyłani, napełnieni właśnie tą mocą Ducha Świętego. Widzimy ich pełnych dynamizmu, pełnych takich właśnie odwagi, mocy do ludów całej ziemi. Tu są też przedstawione znaki zodiaku dla podkreślenia, że zmartwychwstały Chrystus i apostołowie, ich oddziaływanie dotyczy po prostu wszystkich ludów i wszystkich czasów.
Więc nawet kiedy był czas, kiedy zwracano uwagę na znaki zodiaku, to Chrystus...
Dla podkreślenia, że po prostu Chrystus jest pantokratorem. Jego władza obejmuje po prostu wszystkie przestrzenie, wszystkie czasy. Nie ma nic w świecie, co by po prostu nie było objęte jego mądrością przede wszystkim. To papież Benedykt kapitalnie podkreśla często w swoich wypowiedziach, że Chrystus jako logos nadaje porządek po prostu, harmonię całemu światu. nie tylko życiu człowieka. I to jest powiedziane rzeczywiście w Ewangelii Janowej. I tu jeszcze, to jest witraż w kolonii, ale przede wszystkim zobaczmy to malowidło El Greco z kolei, 1541 rok, 1614. Tu bardzo charakterystyczna scena z Wieczernika. Znów Matka Najświętsza w środku, apostołowie w tych charakterystycznych pozach, gestach otwartości na przyjęcie Ducha Świętego. I co tutaj jest bardzo charakterystyczne? Mianowicie te postaci są ukazane tak, jakby wyzbywały się materialności tego ciążenia w dół, a przeciwnie pociągane są ku górze, w postawie takiej właśnie wstępowania do nieba, wstępowania ku Duchowi Świętemu, który tutaj właśnie jest
nawet
ukazany.
Nawet może, jeżeli to jest Piotr, nawet stoi na palcach, prawda?
A właśnie,
to też jeszcze to tak jest podkreślone.
Dynamizm, ale ciągle jeszcze chodzi po ziemi właśnie, ale już w tym właśnie pociągnięciu ku rzeczom przyszłym właśnie. To jeszcze zwróćmy uwagę na tę symbolikę Ducha Świętego z tymi właśnie rozpostartymi skrzydłami, bo to jest bardzo znamienne. Jak należy rozumieć, do czego to jest odwołanie? To jest, proszę Państwa, odwołanie do Księgi Rodzaju, gdzie Duch Boży unosił się nad wodami i tam jest czasownik, który zazwyczaj stosuje się do orła, który rozpościera swe skrzydła nad gniazdem. Podobnie w Księdze Powtórzonego Prawa, 32 rozdział, werset 11, Mojżesz mówi o Panu Bogu, że Bóg niósł was z Egiptu jak orzeł swe pisklęta na skrzydłach. Niósł was swoją miłością i swoją mocą. I właśnie takie przedstawianie Ducha Świętego w postaci tej gołębicy z rozpostartymi skrzydłami, to jest symbol właśnie Bożej miłości i Bożej mocy, która niesie człowieka, która sprawia w nim nowe stworzenie w odniesieniu do pierwszego stworzenia, do Ducha, który unosił się nad wodami pierwszego właśnie stworzenia.
Księże, profesorze, bardzo dziękuję. Jeszcze byłoby wiele mówić i tym serdecznie, więc Państwa zapraszamy na 21:40. Ksiądz profesor będzie z nami.
Zwłaszcza, będziemy, że nam zostały jeszcze takie tematy, jak rola Ducha Świętego w głoszeniu Ewangelii.
Przebaczenia, odpuszczenia grzechów.
W odniesieniu do grzechu, w odniesieniu do właśnie uobecnienia Chrystusa miłującego, czy Chrystusa modlącego się. Cały szereg właśnie bardzo ważnych charyzmaty, które uobecniają w nas te pewne dary i
niech to,
moce
niech
Chrystusa.
To będzie zachęta dla Państwa do tego, by być z Radiem Maria po 21:40. Naszym gościem był ksiądz profesor dr habilitowany Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego Jana Pawła II. Temat dzisiejszy: jak paraklet uobecnia Chrystusa w człowieku i w Kościele współczesnym. Dziękujemy Państwu za telefony. Ci, którzy zadzwonią wieczorem w rozmowach, również otrzymają książkę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.